bo prostu nie zabijał. Pan mówi ten żołnierz, ale oni jednak szli. Jakby chcieli powiedzieć, że msza święta jest dla nich ważniejsza od ich życia. I to jest właśnie wiara, moi drodzy. To jest właśnie wiara, że msza święta to jest wielka tajemnica, do której nas zaprosił Pan Bóg i że przez tą tajemnicę mszy świętej mam ten zaszczyt przyjmować ciało samego Boga w Komunii Świętej. I gdyby ta prawda, którą słyszałeś od dzieciństwa, że przyjmujesz w Komunii Świętej Pana Jezusa, przeniknęła twoją świadomość, twoje życie, to uwierz mi, do kościoła byś frunął. Nie byłoby sytuacji w twoim życiu, że sobie podarowałbyś mszę świętą. Nie byłoby sytuacji w twoim życiu, że wskutek własnych zaniedbań nie przyjąłbyś ciała Pana w Komunii Świętej. Do mojego kościoła też przyjeżdżają dosyć licznie takie pielgrzymki z dziećmi pierwszokomunijnymi. I czasami właśnie pytam nieraz dzieci, czy chciałabyś, kochane dzieci, na przykład otrzymać piłkę z podpisem Lewandowskiego? No wszyscy wiemy, kto jest Pan Lewandowski, tak? Piłkarz i tak dalej. No oczywiście Lazrok, tak? Ja. A ja pytam, a czy wy wiecie, kochane dzieci, co mówi pan Lewandowski na temat swojego talentu? No tak gdzieś tam przebąkuje, czasami nawet coś można usłyszeć, że on ten talent zawdzięcza Panu Bogu. Pan Lewandowski jest sobą wierzącą. I teraz, proszę Państwa, pewne skojarzenie. Podniecamy się piłką z podpisem piłkarza, a czy takie samo podniecenie towarzyszy mi, kiedy przyjmuję Boga w Komunii Świętej, który stworzył Lewandowskiego? I teraz pytanie, jeżeli nie, to dlaczego? Przecież wiem, że to jest dział Chrystusa. A może jednak nie wierzę? Jak przyjeżdżałem do nas tak samo pielgrzymki z Niemiec, to mnie bardzo często księża niemieccy proszą. Mów, że Komunia Święta to nie jest symbol. Bo oni już przestali wierzyć. Oczywiście ogólnie. Spotkałem w Niemczech kobietę, która mnie powaliła. Ja nie spotkałem nic takiego. To było dla mnie ogromne świadectwo. Jak tłumaczyłem, podobnie jak tutaj wam, o całym zdarzeniu w kościele, w moim kościele, to pani Niemka wstała i powiedziała, dlaczego wydręczycie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy opowiadałem o tych badaniach, że tam wiadomo, ucinali ten zagłąb, że tam wiadomo, robili preparaty, nie? Dlaczego wydręczycie naszego Pana? To, uwierzcie mi, proszę Państwa, to mi odjęło mowę. Taka prosta, zwyczajna wiara, taka bez jakiejś wydumanej teologii. Zwyczajna wiara. Oczywiście tam się zaraz do tego 8 teologów dobrało, zaraz pewnie by ją skrytykowali. Ale moi drodzy, to ja mam pójść do nieba, a nie ten teolog też. On też się musi o siebie martwić. Jest pytanie o mnie. Czy we mnie jest wiara? W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, wiersz 29-30, jest taki ciekawy fragment. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało Pańskie, wyrok sobie pożywa i pije. Ciekawe, prawda? To spożywa i pije ciało Pańskie, krew Pańską, nie baczy, czyli wiadomo, czyli nie zważa, kogo spożywa. ten pije wyrok. Ten, czyli krótko mówiąc, ten bierze odpowiedzialność za jego śmierć. I dalej jest napisane. Dlatego to właśnie wielu wśród was jest słabych, chorych i wielu też umarło. Proszę Państwa, proszę sobie zadać pytanie. Dlaczego, jak na przykład chodzimy na niedzielne przesiedle, nawet załóżmy, że systematycznie i przyjmujemy często nawet komunię świętą, dlaczego to nas nie zmienia? Dlaczego często nasze życie jest takie samo? Wiesz dlaczego? Bo nie wierzysz. Podam Państwu przykład. Jest taki ksiądz, ojciec John Bashabora. Może Państwo o nim słyszeli, taki charyzmatyk. Zresztą też był u mnie w kościele. Bardzo pobożny, naprawdę bardzo pobożny, poczciwy ksiądz. No i ja wydrukowałem u siebie w kościele 20 plakacików. I kiedy już był ten dzień jego przyjazdu, to w moim kościele było 1000 osób. Ja nawet nie wiem, skąd się ci ludzie o tym dowiedzieli. Było 1000 osób w kościele. Dlaczego jeżdżą za Bashaborą? Bo mówią, że Bashabora uzdrawia. Rzeczywiście są tam jakieś tam momenty odnotowane, rzeczywiście, że podczas jego, kiedy on jest, podczas modlitwy, ludzie mówią, że doznali jakiegoś uzdrowienia. Ja nie wiem, na ile to jest autosugestia, ale no też są, też na pewno są też odnotowane, potwierdzone takie uzdrowienia. A co mówi ojciec Bashabora? Czy on uzdrawia? On nie uzdrawia. Kto uzdrawia? Uzdrawia Jezus Chrystus. Nawet był sam kiedyś ojciec Bashabora. On jedynie ludziom pomaga uwierzyć, że jest uzdrawiony. Bo ludzie myślą, jak pójdą przez świętą z Bashaborą, to będą zdrowi. A teraz, jeżeli będziesz miał taką samą wiarę w Twoim kościele, tutaj, z taką samą wiarą przyjdziesz na przysiętą, to on Cię nie uzdrowi? Uzdrowi Cię. Bo dotykasz samego Boga. To tak czy nie? To jest jedna odsłona. Druga odsłona. Zadałem sobie pytanie, dlaczego w hostii konsekrowanej znaleziono fragment mięśnia serca i tam jeszcze, zapomniałem też Państwu o tym powiedzieć, to jest też bardzo też, no, szokująca informacja, bo tam jeszcze napisano w tej ekspertyzie szczecińskiej, że ten mięśnie, ten fragment, tkanki mięśniowe są tak ułożone, jakby ten mięśnie sercowy był w stanie takiego silnego naprężenia, które także towarzyszy agonii. Czyli znaleziono mięśnie serca w agonii, tak już upraszczając tą ekspertyzę szczecińską. Właśnie sobie zadałem pytanie, dlaczego tam znaleziono mięsień w agonii? Mięsień kogoś konającego. No i to, moi drodzy, odniosłem, no to do męki Jezusa Chrystusa na krzyżu, no bo tego jakoś trudno jest do tego nie odnieść. My też wiemy, uczy nas też Kościół, że podczas każdej mszy świętej jest uobecniona jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Państwo dzisiaj uczestniczyliście w męce Chrystusa. Dzisiaj Jezus konał podczas tej mszy świętej. Pytanie, z jakiego powodu Jezus konał? Z mojego powodu. Z powodu moich grzechów. Kiedyś też właśnie pytam pielgrzymów, za co umarł Jezus na krzyżu, no to oczywiście no mówią pielgrzymi poprawnie, umarł za nasze grzechy. Ale moi drodzy, może rzeczywiście warto mówić, umarł za moje grzechy. Bo jak mówimy za nasze, to właściwie nie mają za kogo. Zawsze ktoś tam się o nas gorszy znajdzie, tak? I zawsze sobie zadam pytanie, ja tak jeszcze zły nie jestem. Więc Jezus umarł za moje grzechy. Jeżeli czytamy w ekspertyzie, że tam jest fragment mięśnia serca konającego, jak się tak może powiedzieć, tak uczepimy tego stwierdzenia serca konającego, czyli co? Serce, które cały czas kona, Jakby Pan Jezus chciał mi powiedzieć, popatrz, Ty robisz, co chcesz, a ja z Twojego powodu konam. Też tutaj chyba mówiłem w grupie, jak byliście Państwo, byliście u mnie w kościele, też posłużyłem się tym przykładem, bo to jest taki trochę, myślę, przykład drażliwy. Ale to czasami, moi zwyczaje, też warto taki improwiskowo włożyć, nie? Żeby było tak, tylko powiedzmy, jest teraz chyba nie wiadomo, teraz mam trochę takie społeczeństwo, które, no, które rzeczywiście, no, jest nas wysoki stopniu wrażliwości na ból i cierpienie. I to się też przenosi nawet i na świat zwierząt. I dobrze, no wiadomo, no też jakoś trzeba uwysławiać, że zwierzęta też coś boli, tak? Że one też doznają bólu. Ale czy to tak czasami, kochani, nie jest tak, proszę Państwa, że my czasami mamy więcej litości dla psa i kota niż dla Pana Jezusa? Bo skoro mam świadomość, że mój grzech zabija Boga, tak to mogę uprościć. Co powiedział papież Franciszek? Że wielu się przyzwyczaiło do życia w grzechu. Wielu osobom grzech nie przeszkadza. Życie w grzechu. Ilu, moi drodzy, nawet z naszych wspólnot katolickich, parafialnych, ludzi żyje w grzechu permanentnym. A to, moi drodzy, że wy jesteście inteligentni, że potrafi sobie każdą podłość wyjaśnić, no to jest normalne, nie? Kochani, jaki procent nieprzystępujący do Komunii Świętej nie przystępuje z powodu szóstego przykazania? Upodobanie w grzechu. Bo On mi daje przyjemność. Bo ja nie mogę bez tego wytrzymać. Jest szóste przykazanie. Ktoś je wykreślił z dekalogu? I kochani, my się później dziwimy, że Pan Jezus łamie prawa natury i zostawia w kostki konsekrowane informacje, że tam jest serce konające? Kto się ma tym przejąć? Muzułmanie? Ja się tym mam przejąć. Przecież to jest mój Pan. Przecież to jest mój Pan. Moi drodzy, co do tego, że Bóg nas kocha, nie ma żadnej wątpliwości. No właśnie to, że umarł na krzyżu, jest dowodem Jego miłości. A to, że nas upomina, to nie jest dowód miłości. Zobaczcie, proszę Państwa, też mówiłem Państwu, że to jest też takie niesamowite, że odkryliśmy przebarwienie w pierwszą sobotę miesiąca, kiedy wynagradzaliśmy Matce Bożej za zniewagi. To był taki ważny, pierwszy taki moment, taki może być taki przełomowy moment. I drugi przełomowy moment to był 2 lipca, kiedy oddaliśmy do publicznej czci ten pozostały fragment. To też była pierwsza sobota miesiąca. I tak jakoś to, jakoś mi się tak, u Pana Boga nie ma przypadków. I popatrzcie, proszę Państwa, jakby co odkryłem w tym wszystkim, że kochająca Matka Boża, Maryja, która się właśnie wielu z nas kojarzy właśnie z taką tkliwością, taką miłością, takim ciepłem. Co mówi Matka Boża w objawieniach swoich? Mówi, pokutujcie, wynagradzajcie. Nie mówi, kochani dzieci, róbcie to chcecie, bo ja was kocham. Ja wszystko wybaczę. Ja was nosimy przytule. Wy tylko tak właśnie sobie żyjcie, spokojniutko, tak. Żyjcie sobie jak chcecie, a ja to będę was kochała. Mówi, pokutujcie, wynagradzajcie, bo obrażacie Pana Boga. Tylko pytanie, kto się ma tym przejąć? To, co moi drodzy, mnie dręczy, drąży moje serce. Bóg mi tyle okazał takich momentów, że mnie kocha. I zawsze sobie zadaję pytanie, a jak ja kocham Pana Boga? Co ja mu daję w zamian? Jak ja Jego kocham? Ile mnie kosztuje wiara? To może pójdę na niedzielną przeświętą albo przez przypadek zachowam przykazanie. Tyle mi kosztuje wiara. To, moi drodzy, mogę wam teraz jak z rękawa wysypać dziesiątki przykładów ludzi, którzy oddają życie za wiarę. Już wam podałam przykład jeden z Iraku. Tutaj też, nie wiem, czy wam mówiłem, przyjechał biskup z Aleppo w naszej diecezji, bo chciał też podziękować za to, że nasza metropolia wrocławska składa się na szpital, żeby tam odbudować szpital w Aleppo po działaniach wojennych. I ten biskup opowiadał, że właśnie, że była ta sytuacja, że kiedy ci islamiści zajęli Aleppo, spędzili pewnego dnia wszystkich gdzieś na plac, chrześcijan tam, wiadomo, tak samo też tego biskupa złapali. No i powiedzieli tego biskupa, że jeżeli ty się wiary nie wyprzesz, to my zamęczymy twojego kościelnego, zakrystynina. I no, oczywiście, no, biskup, no wiadomo, miał dylemat, ale jednak nie zrobił tego. To wiecie, to proszę, co mu zrobili? Przywiązali go linami do samochodu i go ciągali po asfalcie, a tego zamęczyli na śmierć. Ile mnie kosztuje wiara? I może Państwu powiedzieć, że właśnie takie zderzenie nawet tego kościoła przeszerowanego, bo jakoś tak bardzo go od wielu lat przeżywam, jakoś dotyka mnie do żywego, jakoś tak ukuło w mojej głowie pewne wyobrażenie, że kiedy ja umrę i stanę przed Panem Bogiem, to ci męczennicy za wiarę będą mnie sądzili z mojego chrześcijaństwa. Bo nie możemy sobie tak, wiecie, tak żyć w takim przekonaniu, a bo oni mieli pecha, bo się urodzili w Iraku albo w Libanie. To oni mieli pecha, albo w Egipcie, oni mieli pecha. A ja to jestem chrześcijan, no moi drodzy, to tak nie działa. Pani, to tak nie działa. Sądzeni będziemy z miłości. Sądzeni będziemy, moi drodzy, z miłości. I dlatego, moi drodzy, takim trzecim elementem, który już tak poczułem, tak łagodnie przechodzę, to jest element, zadałem sobie pytanie, do kogo jestem tak adresowany. I uświadomiłem sobie, moi drodzy, bardzo mocno, że ten znak jest adresowany do mnie. Tak samo do Państwa. Pan Bóg potrzebuje świadectwa naszej wiary. Potrzebuje świadectwa naszej wiary. Tutaj Benedykt XVI mówił, że dlaczego mamy na przykład kryzys powołań zakonnych, tak sobie, tak samo mamy opustoszałe kościoły. Bo zanika wiara. Bo ludzie już nie wierzą, bo Pan Bóg już niektórym ludziom nie jest potrzebny. No nie jest potrzebny Pan Bóg. Kiedy się ludzie budzą? Jak raka dostaną? Jak im coś zabiorą? Wtedy dopiero pamiętają, gdzie jest Kościół, wtedy wiedzą, gdzie tu pójść, gdzie uklęknąć. Chociaż też nie wszyscy. Pan Bóg chce, żebym był świadkiem wiary. Świadek wiary, czyli ten, moi drodzy, kto zawsze jest przy Panu. Dlatego, proszę Państwa, to pytanie, które stawiam sobie, tak samo stawiam Wam. Jaka jest moja odpowiedź? Bo jeszcze Wam czegoś nie powiedziałem. Ja w to wierzę, że to nie jest problem, żebyście się w takiej konfiguracji spotkaliście. Ja przestałem wierzyć w przypadki. To znaczy, że Pan Bóg cię tutaj przyprowadził i chciał, żebyś to usłyszał. Może na ciebie liczy. Nie rozgląda się na rewolucję. Tutaj widzicie, to nieraz jest takie, trochę takie teraz, no, stworzyło się takie podejrzenie, teraz się zrobiła taka atmosfera podejrzenia, tak? Szczególnie nawet, no, teraz są księża na mórzce. W tych różnych afer. I nieraz takie właśnie widzimy przepychanki, nie? No to wy się świeccy musicie zmienić, nie? To oni się muszą zmienić, biskupi, księża.
Nie, to ja się muszę zmienić. Ja się muszę nawrócić. I to jest najbardziej bolesna prawda. Bo my byśmy chętnie cały świat zreformowali. Ale nie siebie. Dlatego, proszę Państwa, jaka jest moja odpowiedź? To, co jeszcze tak mnie tutaj zastanawia, że w ciągu tych 20, ponad 20 lat mamy podobne znaki w trzech, właśnie teraz w trzech tych miejscach, bo w Buenos Aires, to jest zielonokoskie, tam też było serce konające. W Sobólce 2008-16 w Leplicy, tu jeszcze trzeba dołożyć Tixle w Meksyku, gdzie została opróbowana, że tam były jakieś trudności. Dochodzą do mnie sygnały właściwie z całego świata, że proszą o jakieś pokierowanie. No, tu nieraz jest tak, że Pan Bóg jakoś tak daje jakiś znak związany z Eucharystią, albo dedykuje do konkretnej osoby, albo do grupy osób, albo do całego świata. I no, to był taki przypadek w Polsce, że jeden ksiądz wniósł w bursie Najświętszy Sakrament, nie było chorego, przyniósł do domu, zostawił na półce, zapomniał, że tam jest Eucharystia, Komunia Święta. Po jakimś czasie z tej bursy, do tej bursy zagląda, wyciąga, patrzy, jest przebarwiony fragment na kolor czerwony. Robią badania, okazuje się, że tam była bakteria, ale to znaczy, że ten znak jest dla tego księdza. Żeby uważał, schowują się. Dlatego Pan Bóg ma też jakieś takie różne poziomy dedykowania. I to, że te cztery przypadki zostały jakby ujawnione w ciągu 20 lat, no też moi drodzy powinni zastanawiać, dlaczego Pan Bóg po raz czwarty powtórzył ten sam znak, że w komunii jest serce konające. To znaczy, moi drodzy, że my jeszcze czegoś nie zrozumieliśmy. To jest tak samo, jak podaję taki przykład, porównanie. Dlaczego rodzice mówią dziecku ściel łóżko cały czas? Bo nie ścieli. Bo nie ścieli. Gdyby ścieli, to by nie mówili. Tak. Bardzo dziękuję za uwagę, które miało być krótkie, trochę przedłużyłem. Teraz jest czas na pytania. Jeżeli Państwo oczywiście tutaj mają jakieś pytania, to bardzo proszę do wzięcia.